spróbujmy uporządkować takie podstawowe zasady, o czym my musimy pamiętać, kiedy myślimy o takim systemie karania, nagradzania, jako o pewnym procesie wychowawczym.
No przede wszystkim musimy pamiętać, że kary muszą być przemyślane. Nie może to być na fali emocji ostrych rodzica, bo wtedy popełniamy różne dziwne rzeczy. Kary są nieadekwatne wtedy do przewinienia i często bywa, że padają słowa, których później żałujemy, ciężko się z nich wycofać. To, co ja obserwuję u rodziców, to to, że dotyka ich coś takiego jak spirala kar. Czyli w stosunku do dziecka robią coś takiego. Za jakieś jedno przewinienie mówią zakaz na komputer, na wyjścia, na kieszonkowe, na jakieś inne przyjemności, komórkę ci zabiorę. Wystarczy jedno przewinienie i zabiera się dokładnie wszystko. Oczywiście powodując taką sytuację, że potem przychodzą i mówią, że nic nie działa. Druga taka sprawa to nakładające się kary, czyli na przykład dziecko się spóźni do domu, to dostaje powiedzmy tydzień, dwa niewychodzenia. Jak jakieś inne przewinienie się zdarzy, to mówi, dokładam ci do tego 2 tygodni i jeszcze kolejne 2 tygodnie.
Dziecko musi w końcu mieć chyba zeszycik, tak? Na...
To znaczy inaczej, traci kompletnie motywację do tego, żeby zmieniać swoje zachowanie. Ona przychodzi do poradni i mówi, wie pani co, mi się nie opłaca, bo to nigdy nie będę idealny i zawsze mi się coś nałoży, więc te kary nigdy się nie kończą. Więc to jest niestety podstawowy błąd rodziców. Odległy czas kary. No też nie można dawać kary, no nie wiem, na pół roku, na rok, albo wcale nigdy w życiu nie będziesz używał komputera, bo to po prostu jest no jakby nierealne. No tylko kary bez nagród. To, o czym rozmawialiśmy już wcześniej. Odległy czas kary, to już mówiłam, i zbyt duże, nieadekwatne, to ja często mówię, że wytaczają rodzice armatę przeciwko mrówce, jest jakieś drobne przewinienie i się okazuje.
To też pytanie tutaj od słuchacza, myślę, że tutaj warto też przy okazji, że adekwatne do wieku.
No oczywiście.
Jak rozmawiać z 2-latkiem, jeśli trzeba w jakiś sposób zainterweniować, inaczej 12-latek, inaczej... Bywają chyba też takie sytuacje, że rodzice gdzieś w takim zacietrzewieniu czasami zapominają, że mają do czynienia z 2-latkiem czy tam z 10-latkiem. Czy tak się zdarza, że jakby wymyślamy te kary z perspektywy dorosłego, zanim gdzieś tam zejdziemy do poziomu dziecka czy tam, czy jego możliwości?
No tak też jest, bo przecież często bywa, że rodzice no, zapominają, że ten dzieciak ma tylko 2-latka. Czy tylko 3-latka, no po prostu pewne rzeczy nie trafiają do dzieci, pewne rzeczy nie są karą, a pewne są zbyt dużą karą, więc na pewno kara powinna być dostosowana do wieku.
Ale jeszcze ja bym chciała dołożyć tutaj jedną rzecz, która moim zdaniem jest bardzo istotna, oczywiście w połączeniu z każdą tą zasadą, o której wcześniej tutaj mówiliśmy, mianowicie magiczna cecha charakteru, konsekwencja, dlatego że oczywiście zdarzyło mi się nieraz wypowiedzieć w emocjach rzeczywiście jakąś tam, no nie wiem, karę. Załóżmy, nie będziesz chodzić przez tydzień, nie, no nie chodzić, to nie, zaraz niech pomyślę. Na przykład nie korzystasz z komputera przez tydzień, tak? Natomiast potem w ciągu tego tygodnia okazuje się, że trzeba przygotować do szkoły coś tam, tak? I teraz tak, czy mam zrezygnować z tej kary, bo powiedziałam, że nie, a w związku z tym dziecko się nie przygotuje do czegoś tam, co akurat można tylko w ten sposób zrobić, czy też odpuścić, w związku z tym już się ta kara tak troszeczkę zdewaluowała. I do tego jeszcze jest coś takiego, że nawet jeśli nie ma takiego zadania domowego, to ja po prostu mogę o tym zapomnieć, tak? Ten czas tak mija, jakoś tak milion rzeczy na głowie, gdzieś to się tam przestawi, mnie się wydaje, że to było już tydzień, to wcale nie było tydzień i chodzi o to, żeby jak już się coś ustali, to zapisać albo nie wiem co. Zdarzyło nam się niedawno zastosować taki, no w moim rozumieniu naprawdę no duży kaliber postępowania. Trudno mi powiedzieć, czy to jest kara, czy nie, ale podpisaliśmy z jednym z naszych dzieci kontrakt. I ten kontrakt musiał być na piśmie, tak? Dziecko sobie samo je opisało, ja tylko mówiłam, co ma napisać. Z każdym kolejnym zdaniem robiła się coraz mniejsza. Ostatnie zdanie ją po prostu zdołowało już całkowicie. No ale ustaliłyśmy to razem, wszystko było ok. Nie była to konsekwencja jednego działania, tylko kilku miesięcy. Ja tą kartkę zabrałam i schowałam. Po jakimś czasie, kiedy się okazało, że żadne z tych punktów nie zostało zrealizowane, nawet jeśli ja zapomniałam niektóre z tych punktów, to ja tą karteczkę wzięłam. I ja jej pokazałam po prostu, na co się zgodziłyśmy razem i czego, z czego się nie wywiązała i co z tego dalej wynika. No niestety nie jest to takie proste, jakbyśmy chciały, znaczy jakbym ja chciała o tym myśleć, bo to wymaga ogromnej pracy i konsekwencji z mojej strony, ale to też wymaga ogromnej pracy z drugiej strony, której ja chwilami po prostu nie jestem w stanie pokierować, tak? Czy jakoś pomóc, czy zmotywować. Może dzisiaj w trakcie tej audycji okaże się coś, że jakiś sposób mnie zainspiruje do motywowania, bo to jest bardzo trudne.
Na chwileczkę przerwiemy tutaj naszą rozmowę w studiu, bo jest z nami pani, która chce się podzielić swoimi doświadczeniami. Dobry wieczór.
Halo?
Dobry wieczór. Ktoś się do nas dodzwonił?
Gabrysia.
Pani Gabrysiu, słucham w takim razie. Czy pani chciała tutaj się z nami podzielić doświadczeniami w tej kwestii, o której rozmawiamy, kar i nagród, konsekwencji w wychowaniu?
Znaczy, u mnie z karą to było tak, no, że powiem, raczej mało tego było.
Mało?
Tak, mało.
I to dobrze, czy źle pani zdaniem?
Byłam raczej grzecznym dzieckiem, więc za dużo nie rozrabiałam.
W jaki sposób? Czy pani ma dzisiaj jakby swoje dzieci i swoje doświadczenia w tej materii? Czy,
nie,
czy to
nie,
tylko
nie,
takie, ta rozmowa, takie wspomnienia budziła znów w zasadzie dobrego dzieciństwa, jeśli była pani grzecznym dzieckiem? To gratulujemy rodzicom w takim razie spokojnego dzieciństwa i pani również. Pani Gabrysiu, dziękujemy bardzo. W takim razie wracamy tutaj do naszej rozmowy w studiu. Proszę z nami zostać. Tutaj Marzenka, przed chwilą mówiłaś o różnych formach, tak? Że próbujesz jakby różnych metod, czasami metodą prób i błędów trzeba działać, żeby zobaczyć, co działa. Tak?
No też Marzena mówiła o czymś takim, że kara powinna być przemyślana i jeżeli nie jesteśmy w stanie wyegzekwować różnych rzeczy, to po prostu ona się jakby rozmywa, prawda? Działanie tej kary też jest no nie takie, jakbyśmy chcieli. No i oczywiście należy pamiętać o tym, że karząc musimy pamiętać o tym, że jeżeli powiemy, damy zakaz komputera, a nie mamy szansy wyegzekwowania tego, no po prostu...
Jest taka ryzykowna kara przy dzisiejszych uczniach, tak? Dzieciach w dzisiejszej szkole.
To jest ryzykowna kara. Albo nie jesteśmy w stanie sprawdzić. W tej chwili dzieci mają dostęp do komputerów, do smartfonów. To nie tylko jako komputer, ale w komórkach przecież mają, w tabletach. Więc to wszystko jakby jest... już wyszło spod naszej kontroli.
Takimi konsekwencjami możemy manewrować.
Ja bym jeszcze chciał wrócić na moment do tych zasad, ponieważ wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, która jest w tym, żeby patrzeć na system kar i nagród, to jest to, że to musi być ustalone. To znaczy, że trzeba przemyśleć sobie, co chcę robić, bo tutaj to pytanie słuchacza o 2-letnie dziecko, no to zupełnie inna para kaloszy niż jeżeli będzie dziecko 13-letnie. I myślę, że jednego, co nam też chyba brakowało i jakoś tak intuitywnie zawsze funkcjonowaliśmy, to jednak jest taka chwila w małżeństwie i w rodzinie porozmawiania i zastanawiania się nad tym, w jaki sposób będziemy funkcjonować w tym obszarze, czyli co będziemy budować jako motywację, a co będziemy budować jako zniechęcacze, tak? I wtedy może przy pewnych założeniach łatwiej jest o konsekwencje. Tak samo jeżeli ustalamy z dziećmi, które już z nami dyskutują, zasady, to dziecko nas rozliczy z tych zasad. I to znaczy, że my się też będziemy uczyć konsekwencji. I stworzenie takich zasad, czy przemyślenie, przegadanie nawet z dziećmi zasad, według których i wytłumaczenie im dlaczego, najczęściej wśród dzieci z niespecjalnym charakterem po prostu owocuje współpracą rodziców, to znaczy współpracą rodziców i dzieci i wszyscy gramy do jednej bramki, wtedy w ogóle może być dość idealnie, może nie idyllicznie, bo każdy z nas jednak jest taki, jaki jest, ale naprawdę można dojść do bardzo dużego porozumienia w ogóle w rodzinie. Natomiast oczywiście każdy ma swój charakter i są różne osoby i wtedy może być różnie, ale wtedy mamy zasady i wtedy mamy się do czego odwołać.
A propos tych zasad, zdarzyły wam się takie sytuacje, kiedy na przykład ustalacie zasadę, nie jemy na przykład przy telewizorze włączonym, tak? I jest to zasada obowiązująca wszystkich domowników.
Oprócz rodziców.
Oprócz rodziców i przychodzi dziecko 2-4-6-letnie, takie, które już widzi, rozumie i potrafi się wysłowić i mówi, nie jemy przy telewizorze. To jest oczywiście przykład takiego ustalenia zasad, tak, które powinno obowiązywać wszystkich, ale jak się okazuje, nie obowiązują tylko częściowo.
Mi ostatnio moja słodka, najmłodsza córeczka podeszła w trakcie rozmowy i mówi, mamo, dlaczego jak ja przerywam rozmowę, to jest niegrzeczne, a jak dorosły przerywa, to jest w porządku.
Słucham. Bardzo mocne dalej, pytanie.
Co dalej zrobisz? Co dalej z tego wynikło? Ja mówię, bardzo cię przepraszam, wszyscy musimy się nauczyć nie przerywać sobie, bo zrobiło się u nas tak, że każdy chce coś bardzo ważnego powiedzieć. No nas jest dużo i żeby zaistnieć, rzeczywiście chwilami jest tak, że trochę się robi taka kołomyjka, ale ja bardzo zaczęłam na to zwracać uwagę, żeby jednak nie przerywać. Ustawiczna moja, że tak powiem, praca nad własnym charakterem. No więc jakby po raz kolejny przy jakimś tam momencie, przy wspólnym obiedzie, który staramy się jeść razem, kiedy znowu się nagle trzy głosy odezwą, mówię, moment, najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci. Po kolei.
Ciekaw jestem, jak długo ta nowa zasada gdzieś będzie w stanie.
Znaczy, bardzo mi to utkwiło, więc mam nadzieję, że na jakiś czas to wystarczy.
No, Bogusia, super, że byłaś w stanie przyjąć, nie? Że uwagę córki.
To już wyszkolona mama.
Tak, to nie jest łatwe zadanie.
Ja przyznam się szczerze, tak jak tutaj właśnie o tym rozmawiamy, o konsekwencjach i o tym pewnym egzekwowaniu, to wydaje mi się tak, że ten cały początek całego procesu, jak jesteśmy rodzicami i tak dalej, dzieci rosną, często na samym początku zapominamy o tym, jak to było, jak my byliśmy mali. Bo nagle stawiamy takie wymogi tym naszym dzieciom, czy wręcz rzeczy nie do zrealizowania. No, wymagamy od nich rzeczy wręcz, że tak powiem, niemożliwych, które nas gdzieś z perspektywy czasu też mogłyby irytować, wyprowadzać z równowagi. I myślę, że o ile te dzieci są małe, tak jak tutaj wspomniał słuchacz, dwuletnie dziecko, wydaje mi się, że inne granice stawiamy sobie my jako rodzice i też naszym dzieciom w wieku takich 2 lat. I te granice są zupełnie inne stawiane później i nam samym, I dzieciom, tak? Wydaje mi się, że wspólne chociażby tutaj jakieś ustalanie planów, to też jest fajna rzecz, bo w tym momencie wychodzi na to, że siebie słuchamy i siebie szanujemy, prawda? I to jest świetne, bo te dzieci w tym momencie wiedzą, że są jakimś takim czynnym uczestnikiem tego naszego życia i mają wpływ na to, co się dzieje, a nie tylko i wyłącznie mają słuchać kogoś, kto czasami wręcz bardzo autorytarnie stwierdzi w ten czy w inny spokój, ma być tak, jak powiedziałem. Ale mamo, tato, koniec dyskusji. Bez dyskusji
i kropka.
I kropka. I w tym momencie, no czego uczymy te dzieci? I w tym momencie gdzieś to później wraca, jest później problem w szkole, że dzieci nie potrafią się komunikować, że nie ma tych przyjaźni, nie ma relacji. Te przyjaźnie są, ale gdzieś tam w świecie wirtualnym, bo one nie potrafią funkcjonować gdzieś w grupie. To partnerstwo jest jakoś zupełnie inaczej. I to też spora wina jest nas dorosłych i też czasów, tak mi się wydaje, w których przyszło nam żyć, w tym niestety i gonitwie sporej, w której żyjemy i w tym konsumpcjonizmie naprawdę gdzieś posuniętym do granic możliwości, bo jakże często dzieci traktowane są jak projekt. Projekt, w który należy zainwestować.
Inwestować,
dbać.
Zaplanować
i czekać na zysk.
Zrealizować
i czekać na zysk, na rentowność, prawda? Zapominamy o tym, że dziecko no to jest po prostu człowiek, do którego, tak ostatnio przyszło mi właśnie do głowy, teraz jak rozmawialiśmy, kolega w pracy do mnie mówił, że tak, ukarał dziecko, bo mu się należało i tam dziecko dostało. I on mówi, dlaczego mu się należało? No jak, no to jest przecież moje dziecko. Ja mówię, słuchaj, kochany, to nie jest twoja własność. Nie możesz uderzyć, no bo to jest naruszenie godności i tak dalej. Po prostu czasami wydaje mi się, że nie pozwalamy naszym dzieciom na wyrażanie złości, bo tak jakby to biło gdzieś nasz autorytet. A te dzieci to są też tam, wydaje mi się, gdzieś tam jakieś takie dzieci, które też tkwią w nas, które też mają swoją złość, swoje potrzeby i swoje pragnienia.
Tylko o ile łatwiej nam jest jakby przypomnieć sobie, jak czuliśmy, przypomnieć sobie w ogóle wydarzenia, kiedy jesteśmy już starszymi dziećmi, no to nie wiem, nasza pamięć nie sięga aż tak daleko. I tutaj z tymi młodszymi dziećmi, jeśli nie ma wyobraźni, czy jakiejś takiej empatii, czy takiej intuicji rodzicielskiej, no to we własnej pamięci jakby nie nie znajdziemy takich
tutaj
przykładów.
Tutaj trochę rośnie kolejna zasada, która jakby przebija przez to, czyli no myślę, że w tej definicji takiej pięknej Wojtyły o pedagogice, czyli że to jest obdarzanie siebie wzajemnie człowieczeństwem, to myślę, że zbudowanie z dziećmi partnerstwa to nie zawsze się udaje od razu i proste to jest, ale od najmłodszych lat traktowanie ich trochę jak partnerów, czyli proszę wyobrazić sobie, że partnerowi mówimy, że ty możesz robić to, ale ponieważ jeszcze nie wiesz wszystkiego na ten temat, albo nie wiesz jeszcze takich i takich informacji, to jeszcze nie możesz robić tego i w związku z tym ja to będę za ciebie prowadził. Okazuje się, że dzieci w ten sposób traktowane rozumieją takie rzeczy, znaczy rozumieją, że są teraz dziećmi, w związku z tym bardziej chcą się bawić i nie zajmują się takimi sprawami jak dorośli, a potem kiedyś jak będą już dorośli, to będą się tym zajmować. Tylko to trzeba wprowadzać, to trzeba mieć samemu przemyślane i to jest chyba strasznie trudne i dlatego wiele osób z tego rezygnuje.
Tak, tylko że tutaj super jest, jeśli rzeczywiście dzieci rozumieją, co do nich mówimy, ale są sytuacje, to są też sytuacje, które zdarzają się, kiedy małe dzieci to są już sytuacje takie balansujące na granicy, prawda? Kiedy dzieci już ocierają się jakąś krzywdę, mogą sobie zrobić coś złego i nie dają sobie przetłumaczyć. Wtedy ten element rozmowy, o którym ty mówisz, nie działa. I wtedy najczęściej rodzice powtarzają, że to jest jakby ten pierwszy moment, kiedy nie wytrzymali, tak? Gdy chodzi o jakiegoś strzepnięcia, takiego fizycznego wręcz zatrzymania, kocham cię i nie dam ci zrobić sobie krzywdy, tak? Ja mówię, to są też nagminne sytuacje, które obserwujemy, te urocze dwulatki wyślizgujące się z wózka albo wyrywające się na ulicę. Co
albo
wtedy?
Bardzo intrygujący piekarnik o dużej temperaturze.
Na przykład.
Znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że oczywiście fajnie jest, jak to jest dwuletnie dziecko, bo ciągle jednak jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić, ale mamy piątkę dzieci, więc jakby nasze doświadczenie jest dosyć szerokie. Mamy 5 indywidualistów, więc jest jeszcze szersze. Natomiast chodzi mi o to, że są też takie dzieci, które wcale nie są dwuletnimi dziećmi, tylko dużo większymi, od których wydaje się, że można już więcej wymagać i nasza rozmowa prowadzi do po prostu bezdennej dziury. To znaczy, ja mam wrażenie, że ja mówię do osoby, a osoba do mnie jakby mówiła w innym języku. I szczerze mówiąc, nie doszłam jeszcze do tego, na czym to polega, że wielokrotne rozmowy na ten sam temat, kiedy kończą się one w moim poczuciu jakimś porozumieniem, tak? To znaczy, że został osiągnięty efekt zrozumienia, tak? Że wiemy, na czym polega problem i teraz należy dalej wdrożyć działanie aktywne, żeby ten problem jakoś zmniejszyć, zlikwidować, rozwiązać, to zależy od sytuacji. Po czym za jakiś czas, 2 tygodnie, 3 tygodnie, może kilka dni, okazuje się, że ponawia się sytuacja, ale tak jakby w ogóle tamtej rozmowy nie było. Nie rozmawialiśmy o tym. Nie, w ogóle tak nie było.
I rzeczywiście zaprzecza?
I rzeczywiście zaprzecza, tak? I ja naprawdę chwilami mam wrażenie, że ja mam jakieś projekcje. Ja mówię, słuchaj, ja może zacznę nagrywać. Bo ja
Czy
po prostu...
Czy to może być jakaś konsekwencja takiego zachowania?
Tylko kto wpadnie na to, żeby włączyć w momencie jakąś nagrywarkę?
No, trzeba zatrudnić pozostałych członków rodziny.
Znaczy naprawdę, ja wielokrotnie przeżyłam coś takiego, że w momencie, kiedy rozmawiamy, wydaje mi się, że osiągamy jakieś zrozumienie, po czym za jakiś czas, i to wcale nie zawsze jest 3 dni, czasami to są 2-3 godziny, kiedy jakby wygodniej jest jednak nie pamiętać tego, o czym rozmawialiśmy, chociaż ja naprawdę nie wiem, czy ja dobrze to interpretuję.
No i tutaj mamy tak, choćby weźmy na warsztat teraz te 2 sytuacje, tak? Dwulatka, który wyrywa się na ulicę i starsze dziecko, które stosuje tego typu manewry, tak? Czyli pozorne porozumienie.
Znaczy ja chciałam powiedzieć, że ja nie wiem, czy ono stosuje takie manewry. Ja nie jestem, jeszcze nie doszłam do tego, czy to rzeczywiście jest świadome działanie, czy to jest jeszcze jakieś klapki w głowie.
Po prostu.
Tak, dokładnie. Naprawdę tak, nie wiem jeszcze jak to jest.
Jakichś niewygodnych treści. No ale tak się zastanawiam, czy, bo mówisz o tym, że uzgadniacie coś razem. Ta inicjatywa uzgadniania wychodzi od ciebie, czy
oczywiście. Oczywiście, bo dziecku jest niewygodne to uzgadnianie.
No właśnie, i to jest jakby coś takiego, co można by było jakby trochę przerzucić tę odpowiedzialność, nie? Czyli na przykład złamałeś takie zasady, tak? Czyli skonfrontować dziecko z jego niestosownym zachowaniem. No potem co? Refleksja, prawda? refleksja, która powinna doprowadzić do tego, że wiemy, co się wydarzyło mnie, innym, jakie szkody z tego powodu, że tak się zachowało, a nie inaczej. I potem propozycja zmiany. Ale oczywiście ideałem by było, gdyby to do tego doszło dziecko samo. Nie zawsze tak jest, czasami trzeba mu pomóc, ale decyzję on powinien podjąć o konsekwencjach i o zadośćuczynieniu drugiej osobie, prawda? Bo fajnie by było, żeby każda sytuacja takiego złamania zasad, reguł kończyła się czymś dobrym. Kończyła się dobrem, czyli zadośćuczynieniem komuś, komu zrobiliśmy krzywdę, poprawieniem relacji. Także o tyle fajnie by było. Oczywiście ja mówię o sytuacji idealnej i wieku dorastania daleko pewnie od tej sytuacji i nieraz bywa to trudne, ale...
Padło fajne słowo. Padło słowo refleksja. Ja myślę, że w tym punkcie bardzo często zaczynają się kary. To znaczy świadomi rodzice chyba, nie widząc refleksji, mówią, nie umiem z tobą porozmawiać, dlatego będziesz miała karę. Czyli kara ma być informacją, że tak się nie da. Tak, jeśli nie ma zmiany,
nie wolno po prostu.
Tak po prostu nie wolno. Nie mogę do ciebie przetłumaczyć, nie mogę do ciebie dotrzeć, w takim razie będziemy oddziaływać konsekwencjami negatywnymi, tak? I teraz pytanie tylko, czy zapomnimy, czy nie zapomnimy o tym, że to było na etapie refleksji, czyli mamy wzbudzić refleksję. Jeżeli to wzbudzi refleksję z czasem, to wszystko jest ok, gorzej jeżeli nie i idziemy w system kar. Natomiast myślę, że na tym etapie warto się też zatrzymać, bo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta kara wzbudzi refleksję. Bo tu mamy zadanie tego.
Ale tego nie
działania.
Wiemy w tym momencie.
No ale możemy to śledzić, możemy to monitorować, bo to jest strasznie ważne, żeby się nad tym zastanawiać. Ja tutaj słucham małżonki, też się zastanawiamy razem wspólnie nad tym kłopotem, bo to jest tam jakiś taki etap, który przeżywamy w tej chwili. I ja myślę, że ja w ogóle jestem być może z takich wychowawców, którzy wierzą, że pewne oddziaływania dają efekt bez względu na to, czy dają poczucie, że efekt istnieje, tak? Czyli wiem, że ja już to wiem, tak? O tak to mogę powiedzieć, chyba wiem to już, że po wielu latach dzieci wspominają te rozmowy albo mówią, tak, kiedyś mi tłumaczyłeś, albo ja pamiętam, że to był taki błąd, ja popełniłem wtedy błąd. To jest cudne, znaczy... Ten moment, w którym dochodzi do refleksji, może nastąpić nawet parę lat później. Mhm. Chodzi tylko o to, żeby to wytrzymać.
Ja bym tylko jeszcze chciała, wiesz, bo myślę, że poruszyłeś bardzo ważną sprawę, czy my jako rodzice zdajemy sobie sprawę z tego, że to są naturalne etapy i że one mijają. I że to nie jest tak, że ten problem musi być rozwiązany tu, teraz, w tym momencie, w tym dniu, w tym tygodniu, bo inaczej to się świat zawali. Tylko tu trzeba, widzisz, trochę tego doświadczenia i takiego dystansu też być może i cierpliwości, żeby wiedzieć, że to też gdzieś minie.
Straszne słowo, ale musi paść w kontekście rodziców. Naprawdę strasznie dużo pokory trzeba do wychowania. To jest element, który jest niezwykle potrzebny i zastanawiania się nad sobą. Tak naprawdę wychowujemy często bardziej siebie niż dziecko, bo jest nam to po prostu potrzebne.
Ja jeszcze chciałam przez chwilę nawiązać do tego, że ta refleksja, tak trudno ją wzbudzić u dzieci, zwłaszcza u jakichś rogatych dzieci.
Zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie, kiedy otoczenie jest nie.
Tak, ale to, co ja obserwuję, to, że często jako rodzice nie dajemy czasu dziecku na obudzenie tej refleksji, na obudzenie sumienia. Tylko zanim wymagamy od niego refleksji na już, a być może ono potrzebuje czasu, może należy odczekać, poczekam, aż przemyślisz, porozmawiamy o tym za godzinę, za dwie.
Ale wtedy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, często tak, idź do kąta, przemyśl to, albo idź tam za karę, no nie, przemyśl to, jak wrócisz, to porozmawiamy.
No nie klęczyć na grochu, tak?
Karny język.
Znaczy istnieje taka pokusa działania menadżerskiego, tak? Jednominutowy menadżer,
tak.
Ma być natychmiastowa reakcja, podjęcie konsekwencji, finał. To jest dobre wśród dorosłych, natomiast często wśród dzieci powinno być przede wszystkim stwierdzenie rzeczywistości. I na już.
Nazwanie faktów.
Na już,
co
tak.
Się stało?
Nazwanie faktów może wystarczyć. Natomiast potem można się zastanowić, dobrze, wieczorem usiądziemy do tego tematu i porozmawiamy. To jest jak kara, słuchajcie. Czasami bywa tak, że perspektywa tej rozmowy z rodzicem to już jest sygnał negatywny straszny.
Tudzież, jak i się pada coś pierwsze pytanie, ale o czym mieliśmy rozmawiać?
Albo sytuacja...
Trzeba wtedy cierpliwie chyba powiedzieć.
Jeszcze raz od nowa.
Bo to prowokacyjne tak, zachowanie.
Tak, tak, ale jeszcze raz trzeba powtórzyć po prostu.
Porozmawiamy o tym wieczorem, albo porozmawiamy o tym w domu. Ja bym chciała zrobić przerwę, ale jeszcze przed przerwą uparcie będę wracała do tego dwulatka wierzgającego przy ruchliwym skrzyżowaniu. Co wtedy?
Nie reagować.
No, nie, jak nie reagować?
Co, pozwolić mu targnąć na ulicę?
Na ulicę na pewno nie, ale absolutnie nie jestem za tym, żeby robić z tego jakąś wielką scenę. W moim doświadczeniu najlepsze jest po prostu nie reagować. Mimo okolicznych osób, które przychodzą i patrzą
nie, to nie o to chodzi,
wzrokiem,
że on się tam kładzie gdzieś i chce coś wyegzekwować. Dziecko chce wbiec na ulicę. Aha, to jest to sytuacja jakby bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
Wziąć mocno i przytulić,
przeczekać. Tak, jeżeli to dwulatek robi, to nie mamy żadnego problemu, bo jakby przewaga nasza jest na tyle duża, że wystarczy, że fizycznie go zatrzymamy.
Ale ja sama widziałam sytuację, kiedy rodzice jakby wtedy zamiast tego zatrzymania zaczynają się dyskusje. Dyskusje w tej sytuacji z dwulatkiem, które jakby do niczego tutaj nie prowadzą.
Dziecko tego nie rozumie.
Ale prowadzą, one prowadzą do rozkapruszenia dziecka.
Nie, dlatego, że jakby zatrzymajmy, żebyśmy się też gdzieś zatrzymali w tym takim rozmawianiu, konsekwencjach i refleksjach, ponieważ one nie na każdym etapie, nie w każdej sytuacji się sprawdzą. To też trzeba jasno powiedzieć.
Czasami przytrzymanie, złapanie za rękę, powiedzenie nie wolno. Czasami jest ważnym komunikatem, informacją po prostu.
Kiedyś spotkałam się z taką opinią pewnej mamy, która mówi, że ona w zasadzie za bardzo nie filozofuje, tylko patrzy na zwierzęta, na świat zwierząt. I ona mówi, jak widzi, kiedy suka w zagrożeniu, bierze to swoje małe szczenie, potrząsa nim i przenosi je w bezpieczne miejsce i mówi, że zdarza się to i sprawdza jej się to. W takich sytuacjach gdzie zagrożenia, kiedy dziecko nie ma czasu jakby na dyskusję, na uświadamianie, że zaraz możesz, nie wiem, spłonąć, wpaść pod samochód, tylko po prostu jakby jej obowiązkiem jest przenieść dziecko w to bezpieczne miejsce. A potem jak już będzie to bezpieczne miejsce, to można wtedy jakby dyskutować.
Tak, a czasem się po prostu musi oparzyć. Ja pamiętam, jak jedno z naszych dzieci wielokrotnie przechodziło koło rozgrzanego grilla. I na każdym razem, jak tylko się tak jakby zbliżała w odległości, to ja mówię, nie wolno, bo to jest bardzo gorące, będzie cię bolało. Ale w którymś momencie nie zauważyłam, że ona jest blisko. No i się oczywiście oparzyła. Od tamtej pory nauczyła się, że to jednak jest gorące i będzie bolało.
No, to jest
na szczęście nie oparzyła się tak, żeby to był jakiś dramat. Natomiast no są sytuacje, których po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
7745236 7, 4, 5, 2, 6, 3, 7. Chwilę oddechu, a potem wracamy do naszej rozmowy.